Rozmowa dnia.
Gościem rozmowy dnia jest profesor Krzysztof Skotnicki, prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Oficjalne wyniki referendum będziemy mieć po południu, gdzieś około godziny 18. Na razie mamy wyniki cząstkowe. Wynika z nich, że do referendum poszło około 7% Polaków. Czy pan jest zaskoczony, panie profesorze?
Jestem zaskoczony o tyle, że ta frekwencja jest tak niska, że ona jest jednocyfrowa. Byłem przekonany święcie o tym, że ta frekwencja nie będzie wysoka. Nie myślałem jednak, że aż tak niska.
Czyli pan jako konstytucjonalista domyślał się, że to referendum nie będzie mieć żadnych prawnych skutków?
Można tak było zakładać i jest wiele przyczyn tego, że z taką sytuacją mamy do czynienia. Po pierwsze, trzeba to wyraźnie powiedzieć, nasze społeczeństwo nie jest aż tak bardzo zainteresowane życiem publicznym. Frekwencja jest w granicach 50% przy wszystkich kolejnych wyborach. To po pierwsze. Po drugie, społeczeństwo nie rozumie i nie wie, co to są te JOW-y. Dużo jest w tym winy także kampanii, która była temu poświęcona, a właściwie brakowi tej kampanii, dlatego że żadna z sił politycznych nie usiłowała nawet wytłumaczyć naprawdę, o co w tych pytaniach chodzi. Po trzecie, te pytania były nieprecyzyjne, niejasne. Bo co to znaczy zmiana systemu finansowania partii politycznych? Na jaki? To można było zarówno likwidować, jak i zwiększać finansowanie partii politycznych. Wreszcie ostatni powód. Ci, którzy mieli świadomość skutków tego referendum, w moim przekonaniu świadomie w nim nie uczestniczyli, właśnie specjalnie po to, aby przypadkiem frekwencja nie była ponad 50% i aby wynik tego referendum nie wiązał. Można było bardzo łatwo bowiem założyć, że przy dosyć populistycznych hasłach, a tak ja traktuję te wszystkie trzy pytania, większość głosujących będzie opowiadać się na każde pytanie na tak.
Ale z drugiej strony przecież referendum to jest najwyższy akt demokracji. Dlaczego Polacy nie chcieli w nim uczestniczyć?
No właśnie,
mimo wszystko, mimo że tak jak pan mówił, te pytania były niejasne, niezrozumiałe.
Dlatego, że nie bardzo było wiadomo, za czym mamy głosować. Za jakimi rozwiązaniami. Te pytania były nieprecyzyjne. Podkreślam to z całą mocą jeszcze raz. I dlatego społeczeństwo nie chciało głosować. Czy słyszałem takie głosy, że jest to kryzys referendum? Po pierwsze, wydaje mi się, że generalnie politycy nie kochają referendum, dlatego, bo wówczas my jako społeczeństwo możemy decydować o jakichś sprawach, a nie oni, którzy uważają, że mają patent. W związku z tym my...
Ale my też widocznie nie chcemy decydować.
Dlaczego? Jeżeli są referenda w sprawie odwołania wójta, burmistrza, prezydenta miasta, to ta frekwencja bywa dużo wyższa. Po prostu musi być jasno sprecyzowane, co jest celem referendum. W tym przypadku tego zwyczajnie, w moim przekonaniu, nie było. Społeczeństwo nie jest także przyzwyczajone do głosowań, dlatego że zbyt rzadko z tego korzystamy. A z punktu widzenia czysto ustrojowego, trzeba pamiętać, że władza należy do narodu, a nie do polityków.
Czy mamy do czynienia z psuciem demokracji, panie profesorze?
Wydaje mi się, że tak, dlatego że zarówno te trzy pytania, które już były postawione, jak i te trzy pytania, które są proponowane, żeby były postawione, one są mniej więcej dokładnie sobie odpowiadające w tym sensie, że one nie są precyzyjne, nie wiadomo w nich o co chodzi, nie są powiedziane skutki, jakie mogą nastąpić w wyniku odpowiedzi na tak, na to referendum. I no tak, dla mnie to jest psucie demokracji, bowiem społeczeństwo zniechęca to do polityki, do polityków. Jeżeli w tej chwili słyszymy o zmarnowanych 100 milionach złotych, jeżeli pojawiają się różne inne, nie do końca prawdziwe informacje, jeżeli także mamy na przykład zupełnie nieuzasadnione ataki w tej chwili na Państwową Komisję Wyborczą, to wszystko łącznie składa się na generalnie psucie demokracji.
A czy też na przykład na tę niską frekwencję mogło wpłynąć to, że prezydent złożył wniosek o drugie referendum, Senat tego nie zatwierdził, ale dyskusja i kłótnia wręcz na ten temat się odbywała. Ja miałam wrażenie, że często ludziom mylą się te pytania. Jak pytaliśmy, czy pójdziemy na referendum i jak ludzie zagłosują, to mówili na przykład o wieku emerytalnym czy o sześciolatkach.
Istotnie tutaj było bardzo wiele zamieszania. Jak mówiłem wcześniej, brak należytej informacji ze strony przede wszystkim partii politycznych, innych sił społecznych, które były zaangażowane w to referendum, powodował, że społeczeństwo się wycofywało. Oglądałem kiedyś przez zupełny przypadek taki blok audycji referendalnych, no to przyznam się, że czegoś równie żałosnego już dawno nie widziałem.
A czy, panie profesorze, to może mieć jakieś takie długofalowe skutki? Mówię o tym, że Polacy zniechęceni na przykład nie będą chcieli teraz brać udziału w wyborach parlamentarnych.
Niestety jest w moim przekonaniu tego typu niebezpieczeństwo. Chciałbym się jednak mylić.
A dobrze się stało, że nie będzie przynajmniej teraz drugiego referendum?
Teraz to znaczy łącznie
z wyborami parlamentarnymi, tak jak chciał prezydent Andrzej Duda.
Ja może rozpocznę od tego. Nie było możliwości prawnej dopisania tych pytań do referendum, które było teraz. Można było myśleć o zarządzeniu drugiego referendum. Ponieważ nie uczynił tego prezydent Komorowski, jest zrozumiałe, że prezydent Duda, chcąc zaproponować takie referendum, musiał poszukiwać jakiegoś tematu, jakiegoś terminu. Proponował, aby to referendum odbywało się łącznie z wyborami parlamentarnymi. Prawo zezwala na przeprowadzanie łącznych wyborów i referendum. Natomiast nie sądzę, aby to było dobre rozwiązanie w praktyce, bo nie bardzo też wiadomo, czy się bardziej skoncentrować na referendum, czy bardziej skoncentrować się na wyborach, a są to wybory i do Sejmu, i do Senatu. To oczywiście spowodowałoby szereg jeszcze komplikacji związanych z samą procedurą oddawania głosu, liczenia głosu, większa liczba kart do głosowania. Technicznie oczywiście jest to możliwe do zrealizowania. Jak podkreślam jeszcze raz, prawo na to zezwala. Pani minister Beata Tokaj i przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, pani minister szefowa Krajowego Biura Wyborczego i przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Hermeliński mówili o tym, że technicznie oczywiście aparat wyborczy szeroko rozumiany jest w stanie to łącznie przeprowadzić, ale wtedy obawiam się, że na wyniki referendum, a zwłaszcza wyborów, czekalibyśmy znacznie dłużej niż w przypadku wyborów samorządowych z jesieni ubiegłego roku.
Panie profesorze, jeszcze chciałam pana zapytać, gdyby ta frekwencja była inna, gdyby było to referendum wiążące, to w jaki sposób ono by rozwiązywało problem na przykład finansowania partii politycznych, skoro pan sam mówi, że pytanie było niejasne, nie wiadomo, czy zwiększyć, czy zmniejszyć. Jak potem sobie z tym trzeba byłoby poradzić?
No, tego nie wiemy. Tego naprawdę nie wiemy, bo sama pani powiedziała, zmienić, no ale jak? Zlikwidować, zmniejszyć, zwiększyć środki, które są przeznaczane na ten cel z budżetu państwa. Chciałem z tym wyraźnie powiedzieć, jeżeli już o tym pytaniu mówimy, że w demokratycznych państwach Europy Zachodniej finansowanie partii politycznych odbywa się z budżetu. Po drugie, wydajemy mniej więcej każdy z obywateli Polski rocznie 50 zł na partię polityczną. To nie są tak gigantyczne kwoty, jak jest to przedstawiane. Koszt tego referendum to są mniej więcej 2 lata finansowania partii politycznych w Polsce, bo partie łącznie otrzymują około 54 milionów złotych w ciągu roku, wszystkie partie. Ja nie twierdzę, że ten system jest finansowania partii politycznych dobry. On powoduje przeniesienie tych pieniędzy głównie na partie, które są najsilniejsze. Nie ma dofinansowania partii słabszych, więc tu jest wiele tego typu elementów. Jawność finansowania partii politycznych. Oczywiście to powinno wszystko być zmienione.
Ale takiego pytania nie było.
Nie było, ale środowisko konstytucjonalistów od dawna opowiada się za pewnymi głębokimi zmianami nawet finansowania partii politycznych.
Dziękuję bardzo. Profesor Krzysztof Skotnicki, prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Łódzki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.